No dzień dobry, dzień dobry. Rozmowa dzień kontrolowana. Dobry. Odcinek 124, a witają Was Adam Hertle oraz...
I Adam Lange, cześć.
Jak to w ogóle szło? Ja to ostatni raz w grudniu byłem i to na początku.
Przepraszam. Ładnie, czekaliśmy na Ciebie.
No wiem, czekałem aż remont skończysz. Przepraszam wszystkich, że mnie tak długo nie było i dziękuję drugiemu Adamowi za to, że mnie tak dzielnie zastępował. Dał radę? Napiszcie w komentarzach. I tak, na pewno dał, co miał nie dać. Dobra, ogłoszenia duszpasterskie, tak na szybciutko. Co ja tu chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, tak, rozmowa kontrolowana, to już wiecie, że jest, prawda?
Chciałem powiedzieć... Nowa strona tytułowa, Adamie.
Jest nowa strona tytułowa, tak. Super. Spędziłem cały dzień szykując się do dzisiejszego występu. Chciałem wam zareklamować taki wykład. Ja miałem swojego czasu na YouTubie bardzo dużo wykładów nagranych na różnych konferencjach, a potem je wszystkie usunąłem, bo chcę je zrobić od nowa lepiej. I to jest ten, o który pytaliście najczęściej. To jest wykład z 2015 roku, gdzie opowiadałem o tym, jak różni szpiedzy wpadali przez metadane, głównie telefonii komórkowej, ale nie tylko. A tych historii jest dużo więcej niż te, co opowiedziałem w 2015 roku, więc chciałem wam powiedzieć, że będzie wersja druga, dużo bardziej rozbudowana, już za miesiąc, prawie równy, nawet całkiem równy, też 26 kwietnia, to będzie środa o 20, a będzie oczywiście też nagranie, z3s.pl/metadane, można się zapisać i ja mam taką zasadę, że nie ma kodów rabatowych, tylko cena rośnie, do 12 kwietnia macie czas się zapisać w dobrej cenie, a potem będzie drożej i to w sumie tyle. Będzie wejściówka do wygrania, na koniec tej audycji. I to Adamie, tyle.
Ale ogłoszeń. Chciałem powiedzieć, że na tym zdjęciu z Secura miałeś jeszcze taką fajną, bujną fryzurę.
Nadal mam bujną fryzurę, porównując do twojej.
Dobrze.
I mi się czoło nie świeci.
Kontynuuj.
Chcesz, ja mam lampę. Chcesz trochę pudru?
Nie chcę.
Może powinieneś chcieć. Dużo lepiej byś wyglądał, jakby ci się tak nie świeciło. To dla tych, którzy nas tylko słuchają, a nie oglądają, tak żeby wiedzieli, że coś tracą. No dobrze, ponieważ mamy tylko godzinę, to czas zaprosić naszego gościa, którym jest dzisiaj Michał Furmankiewicz. Zapraszamy.
O, dzień dobry, dobry wieczór.
Cześć.
Dobrze, że się rozmawiali przed spotkaniem. Cześć.
Tak, dobrej strefy czasowej. Jak
dobrej to, strefy
Michał
czasowej,
tak. Sprzedał taki patent, jak macie zespół rozproszony po świecie, to zamiast witać się sześcioma różnymi określeniami, po prostu mówicie dobrej strefy czasowej i już jest załatwione. No dobra, Michale, ty już jesteś z nami, ale powiedz nam tak naprawdę, kim ty jesteś i co ty tutaj robisz?
Czy też, pierwsze, czoło mi się jakoś nie świeci, kurczę, niedobrze. Słuchajcie, teraz jestem znowu w Microsoftie, tym globalnym. Jestem częścią takiej grupy produktowej, która się tak mądrze nazywa Microsoft Cloud for Industry. Nikt nie wie, o co chodzi. Ale w dużym skrócie każdy vendor chmurowy mówi, tym razem trzeba wejść na inny poziom rozwiązań, dostarczać rozwiązania dla biznesu, czyli dostarczać rozwiązania do danego sektora gospodarki, na przykład nie wiem, dla finansów czy dla retailu, żeby klient nie musiał budować tego wszystkiego od początku. No i Microsoft dostarcza dla retailu, dla FSI-a, czyli dla usług finansowych, dla 6 jeszcze innych obszarów, a ja po prostu jestem program menadżerem w jednym z tych obszarów i pracuję z dużymi partnerami na świecie.
Proste. No tak, ale to industry to jest jakieś konkretne industry, czy to jest takie industry, że tam jest heavy industry, czy...
Industry to jest, są różne industry. Heavy industry też jest, na przykład oil and gas, my tak sobie to nazywamy. A żeby dać wam taki kontekst prawdziwy, taki, który znamy z Polski, kojarzycie na pewno Żabkę i kojarzycie ich Nanostore. No i w Nanostorze te wszystkie kamery to nie jest projekt polski, to jest firma iFi i tą integrację między iFi-em, Microsoftem i Żabką robił zespół właśnie, w którym ja pracuję. Więc to jest jeden przykład takiej integracji, którą realizujemy z klientami i partnerami na świecie.
Czy jak nam coś nie zadziała w Żabce Nano, to wiecie, kogo atakować.
Tak jest, no wie, możecie narzekać, że kamery nie wychwyciły, czy coś kupiliście, czy nie.
Może to lepiej, nie wiem, dzisiaj się przejdę, bo mam Żabkę Nano na osiedlu, także zaraz
naprawdę? Potestujemy. Okej, okay, tak. Możesz testować.
Wiesz, nie wiem, powiedz, czy to nie była pierwsza Żabka Nano w Warszawie w ogóle.
Ale wracając do twojej pracy, jak się przedstawiasz, to po prostu mówisz, że jesteś program menadżerem i wszyscy wiedzą, co to jest? Czy musisz
program menadżer, myślę, że w każdej organizacji to trochę pewnie inaczej wygląda, więc ja po prostu mówię, że pracuję z dużymi partnerami nad ciekawymi rozwiązaniami integrującymi tych partnerów z platformą Microsoftu i tyle. I to wystarcza z reguły, wszyscy już trochę więcej wiedzą, a potem, no to już pewnie zależy od trybu pracy, bo też w różnych trybach pracuję. To też nie jest tak oczywiste. Czasami to jest bardziej rola architekta, czasami rola kogoś, kogo byście nazwali analitykiem, czasami rola kogoś, kto przybliża technologię, a czasami rola kogoś, kto po prostu, jak to się ładnie mówi w korporacji, orkiestruje różne zespoły, które są zechciały pracować. Nie lubię tego słowa, ale nie mam lepszego, tak? Czyli po prostu jest osobą, która łączy wiele osób, żeby osiągnąć cel.
Czy jesteś orkiestratorem? Tak, po polsku tak. Chyba dyrygent by trzeba było powiedzieć, to byłoby ładne słowo.
To byłoby ładne słowo, chociaż w Polsce program menadżer występuje w wielu firmach, bo jest tutaj sporo firm produktowych mimo wszystko, więc takie stanowiska nie są zupełnie obce ludziom tutaj.
No plus do tego jeszcze tańczysz na scenie.
Ja tańczyć to zupełnie nie umiem, to żona może moja potwierdzić, ale fakt, kolega Artur Powałka, którego pozdrawiam z tego miejsca, powiedział, że mam tyle w sobie ADHD, że siłą rzeczy przemieszczam się pomiędzy salą, więc nikt nie widzi moich slajdów, jak wykładów jednego z profesorów na UW, i siłą rzeczy skupia wzrok na mnie, więc w tej perspektywie Adam, tak, to prawda. I tak zostawmy ten komentarz.
Michale, wszyscy ze sceny IT i ze sceny security znają ciebie jako człowieka Microsoftu, ale jak to się wszystko zaczęło, ten twój pierwszy kontakt z komputerem, zanim wskoczyłeś do chmury, zanim zainstalowałeś tego pierwszego Windowsa, to na pewno było coś wcześniej. Co to było?
Tak. Znaczy, słuchajcie, dla mnie to była pasja od dziecka. Pierwszy swój komputer kupiłem, jak miałem 9 lat, znaczy oczywiście nie ja go kupiłem, tylko rodzice. Wiecie, pieniądze z komunii, nie? Niektórzy kupowali sobie rower, ja chciałem komputer, więc dostałem Commodore. No i od tego się zaczęło, czyli Basic, potem jakieś Timexy, jakieś Atari, jakieś Mazowie, wszystko po kolei, co się tylko dało, jakieś logokomeniusze. No i tak się tak naprawdę zaczęło, ja byłem tym pochłonięty. Z jednej strony komputer dawał mi szansę rozwiązywać zagadki logiczne, które mnie pasjonowały, a z drugiej strony tworzyć coś, co jedyną rzecz, którą umiałem tworzyć. Nie miałem żadnych zdolności artystycznych, nie umiałem grać na instrumentach, nie umiałem śpiewać. Postura też, jak widzicie, nie napawa do postury sportowca, chociaż grałem 11 lat w koszykówkę, o tym możemy później pogadać. No więc komputery były taką wielką pasją od zawsze i tak już zostało. Dla mnie ciągle to jest wielka pasja i ciągle jakiś sposób wyrażenia siebie. Ja wiem, że to brzmi strasznie górnolotnie, no ale mimo wszystko to jest jakaś taka pasja, która pozwala ci realizować różne pomysły. A potem to już samo przychodziło, tak? Także nie musiałem tego wymyślać. Po prostu było ze mną od zawsze.
Jest dużo ludzi, którzy lubiąc komputery starają się nie studiować tego przedmiotu związanego z informatyką, żeby sobie nie popsuć tych miłych wrażeń z obcowania z komputerami i technologią. Ty do nich nie należysz, bo poszedłeś na Politechnikę i jeszcze na dokładkę się tam bardzo udzielałeś w jakichś kołach naukowych i tak dalej. Widać, że tam cię to też chyba wciągnęło. Powiedz, Dało się to faktycznie? Nie zepsuło to tego twojego osobistego doświadczenia z komputerami? Nie zniechęcili cię tam do komputerów?
Znaczy, na pewno jedną rzecz przemycasz, Adam, bardzo ładnie w tym pytaniu, czyli taką, że jeżeli ktoś nie kocha matematyki, nie kocha komputerów, niech nie idzie na Politechnikę. Przepraszam za słowo, ale myślę, że tam matematyki komputerów jest aż do wyżygania, jeżeli w ogóle można użyć takie słowa w tej audycji. Przepraszam wszystkich słuchaczy.
YouTube po 7 sekundzie nie penalizuje za to. W pierwszych 7 nie wolno.
Tylko w 7, okej. Dobrze zmieściłem się szybciej niż nasi piłkarze, także chociaż jeszcze jutro mają szansę poprawić ten efekt, zobaczymy. Więc na pewno można. Można się zniechęcić. Natomiast z drugiej strony zobaczcie, że w czasach, kiedy ja studiowałem, to było tam po 2003 roku, internet to nie było jeszcze takie źródło informacji, w którym dało się znaleźć wszystko i wszystko wymyśleć, nie dało się pewnie zbudować tej wiedzy, więc pewnie dzisiaj część osób mówi, no po co szedłeś, przecież możesz to samo wszystko sobie zrobić online. Wtedy tak nie było. To była ogromna szansa spotkać się z ludźmi, którzy to robili i spotkać bardzo fajnych wykładowców, których do dzisiaj szczerze wspominam, ludzi, którzy mi polecili mega fajne książki, którzy mnie zainspirowali do kolejnych rzeczy i pokazali, gdzie jeszcze jest ta przestrzeń między tym, co wiem, a tym, czego absolutnie nie wiem. Poza tym jeszcze studiowałem elektronikę, nie wiadomo po co, ale zawsze chciałem zrozumieć, co jest poniżej, co jest na poziomie atomu, jak działa krzem, jak działa procesor, więc jeszcze studiowałem to, tak przy okazji. No i oczywiście nie byłem wybitnym studentem, ale bardzo dobrze wspominam ten okres studiów, dlatego że poszerzył moją wiedzę mega. I do dzisiaj tak, i do dzisiaj mi się to przydaje. Do dzisiaj pamiętam, jak rozumiem, uczyłem się o sieciach i do dzisiaj mi się ta wiedza o sieciach przydaje. Uczyłem się o machine learningu od doktora Cichosza i do dzisiaj rozumiem, jak to jest budować sieć neuronową, przynajmniej w teorii. Do dzisiaj te podstawy IT są we mnie bardzo, bardzo silne i one się przydają każdego dnia, mimo wszystko.
Słuchaj, no to taki totalny full stack, na full scope full stack, bo od krzemu do chmury. Więc...
Tak. Zresztą w tej chmurze tego krzemu jest bardzo, bardzo dużo, tak? Jednym z elementów, który w tym biznesie jest mega istotny, to jest na przykład to, ile rdzeni wirtualnych jesteśmy w stanie wystawić z metra kwadratowego w tych miejscach, które budujemy, które tworzą chmurę, czyli coś, o czym klient nie myśli, a my myślimy, tak? Więc przydaje się.
Czy krzem z metra kwadratowego to ma coś wspólnego z remontami? Bo nie wiem.
Z remontami też, ale bardziej z tym, jak budować właśnie takie duże data centers, które potem tworzą regiony, które potem tworzą chmurę. Więc z tym ma to wspólnego. Wiecie, budowanie w takiej skali tego wszystkiego, gdzie dzisiaj jest 55 aktywnych regionów, a jak 11 kolejnych jest zbudowane, to jest jak rozwiązywanie kostki Rubika, która ma kilka wymiarów, więcej niż 4. Mamy ileś prądu, ileś przestrzeni, ileś usług, ponad 300, i mamy ileś typów hardware'u. I to wszystko razem kończy się jakimś produktem dla klienta. Teraz zestawienie tych wszystkich elementów sprawi, że w danym regionie masz takie usługi o takim capacity, w innym regionie masz takie usługi o takim capacity i masz takie możliwości rozwoju. No i to jest właśnie to rozwiązywanie takiej kostki Rubika w 55 lokalizacjach naraz.
Skoro jakieś książki ci w tym pomogły, to Mateusz pyta, jakie książki? Może jakieś zapamiętałeś?
Tak, jedno, a nawet leży przy stoliku nocnym, bo znowu ją czytam. System uczący się, polecam, doktora Cichosza. Mateusz. Teraz czytam jeszcze raz Thinking in Systems. Też bardzo polecam. To akurat nie jest książka, którą na studiach poznałem, ale polecam na pewno. I co jeszcze ostatnio? Ostatnio czytałem znowu jeszcze raz książkę założyciela Intela. Nie pamiętam jej nazwy, ale to jest niewielka książeczka, nie wiem, z 200 stron, gdzie założyciel Intela mówi o tym, jak buduje się dużą firmę, jak buduje się firmę, jak się jest prezesem dużej firmy. Nie techniczna książka, ale bardzo ciekawa z perspektywy osoby, która jako osoba techniczna stała się prezesem firmy i pokazuje wyzwania, jakie się z tym wiążą. Też polecam. Nie wiem, Mateusz, czy akurat o tych ci chodziłeś i o inne, to powiedz, coś tu jeszcze znajdę w swojej biblioteczce. Jest obok.
Okej, dobrze. Mateusz, zanotowałeś? Bardzo dobrze.
Pozdrowienia Mateusza dla Mateusza.
Tak, pozdrawiam Mateusza. Dobrze, lecimy dalej. Po studiach poszedłeś do pracy, mój drogi. I to już, tak jak liczyłem, to prawie 20 lat temu.
Niestety, stary trochę... jestem.
Tak, młodzieńcze.
Przestań się naszczepiać.
A więc jak liczyłem, to było chyba 19, jak dobrze liczyłem. I zaczynałeś tak naprawdę od takich najprostszych stanowisk, najmniejszych, najniższych, czyli ta ścieżka twoja była dosyć długa, dosyć ciekawa.
Stroma, bo tam potem były awanse.
Tak, ale i te awanse były dosyć szybko, więc można powiedzieć, że była ciekawa, długa i stroma. Ale na sam szczyt, bo w pewnym momencie byłeś nawet CEO i chyba nadal jesteś. Chyba, że nie, to poprawię mi od razu.
Już nie.
Już nie jesteś, dobrze.
Już nie mogę być.
To się akurat nie udało.
To jeszcze stroma i zawiła w takim razie zadanie.
No dobra.
Wiecie, ale jak to jest, jak się ma własny biznes, to komu ja to będę tłumaczył, jak nie wam, panowie.
No. Powiedz nam przez te 20 lat kariery, oczywiście nie będziemy ich wszystkich omawiać, tych miejsc, w których byłeś, pewnie będziemy rozmawiać o jednym, bo tam spędziłeś najwięcej czasu podczas tej kariery, chyba ponad paręnaście lat. No ale jakbyś tak spojrzał retrospektywnie, to które z tych miejsc były dla ciebie ważne w twojej karierze i w twoim życiu zawodowym?
To taki, wiesz, truizmem każdy pewnie poleci, że wszystkie pewnie jakoś były ważne, nie wszystkie były formatywne, no bo na przykład 2 miesiące w IBM-ie, ktoś może powiedzieć, Michał, czego się można nauczyć 2 miesiące w IBM-ie? Można się nauczyć na przykład tego, jak mówi się o nowej technologii ludziom, którzy jej zupełnie nie znają. masz 10 menadżerów od nowych technologii, ty pracujesz w dziale, który nowymi technologiami się zajmuje, oni chętnie o tym posłuchają, ale nie mają o tym żadnego pojęcia, a ty jesteś ekspertem, tak? I wiesz, masz 20 lat, tobie się wydaje, że wszyscy wiedzą, czy tam 21 lat i wszyscy wiedzą, jak działa przecież Rational Rose. No nie, nie wszyscy. No więc to był taki fajny okres formatywny, jak się pracuje w dużej korporacji, w której ludzie mają masę technologii. Scania, pewnie bycie w supporcie, czy też bycie jakimś specjalistą IT, znowu to nie brzmi jak coś ambitnego, no ale dla 21-letniego chłopaka, który nagle jest jedyną osobą z IT w firmie finansowej, dla mnie brzmiało dobrze, a pozwoliło mi się nauczyć znowu jakichś kolejnych kompetencji współpracy z biznesem, ale na przykład też pozwoliło mi zrozumieć, jak działają systemy baz danych, ale w takim praktycznym ujęciu, jak działają hurtownie, a jak działa raportowanie, analityka, jak działa reporting, compliance, pierdoły. Możecie powiedzieć, że z perspektywy jakby kolejnych stanowisk pierdoły, ale znowu kolejne wiedza, więc dla mnie było tak, że każdy z tych stanowisk dawało coś, albo dawało szansę pójścia krok dalej. Być może pierwsze stanowisko w Microsoftie jako support znowu nie było wymarzone, ale gdybym tam nie był, pewnie nie zmienił, nie dostałbym się do działu konsultingu. No i w życiu wiecie, jak to jest. Dużo, czasami jest w nim sporo przypadku. Ja się zawsze śmieję, że w mojej karierze zawsze przychodzą reorgi i kryzysy finansowe, jak dołączam do jakiejś firmy. I tak było w przypadku Microsoftu. Dołączyłem do zespołu, po roku okazało się, że zespół skasowali. Więc dołączyłem do innego zespołu, bo akurat oni mieli otwarte pozycje. Po roku przed kryzys, więc zwolniliśmy 5 tysięcy ludzi na świecie w 2008 roku, ale ja akurat zostałem, miałem szansę robić coś innego, więc teraz zresztą było tak samo. Dołączyłem do Microsoftu, jest kryzys, tak? Całe firmy technologiczne zwalniają. Anyway, każda z tych pozycji dało coś innego i pewnie nie zmieniłbym tej swojej ścieżki, być może powinienem ją lepiej planować, ale jakby też wierzę w to, że to nie jest tak, że da się zaplanować swoją ścieżkę ze względu na zmiany dookoła, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe. Chmurowisko pewnie było najbardziej szybką krzywą wzrostu. Pytanie, czy byłem na tą krzywą wzrostu gotowy? Może nie. No ale być może nie było nikogo innego lepszego, kto w tym momencie mógł zająć to stanowisko, więc po prostu trzeba było zrobić tą pracę i zarabiać pieniądze dla spółki, więc robiliśmy tą pracę, tyle, tak?
No właśnie, bo to jest takie, mamy okazję zapytać kogoś, kto odszedł z firmy i do niej wrócił.
Tak.
To myślisz, że to jest dobry ruch? Bo czasem tak się na przykład komuś mówi, jak chcesz szybko awansować, to musisz odejść od swojego pracodawcy i po 2 latach do niego wrócić, ale już przeskakując kilka leveli. Mhm. Czy to jest coś, co myślisz, że ma sens w twoim doświadczeniu?
Nie umiem na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć, ale powiem wam też dlaczego. To nie dlatego, że nie zrobiłem tej retrospektywy, tylko dlatego, że ja w Microsoftie przez 10 pierwszych lat byłem w 3 różnych działach na 4 różnych stanowiskach. Więc zaczynałem od supportu, potem byłem konsultantem, zajmowałem się, programowałem SharePointa, może nic szczególnego, ale to robiłem rzeczywiście.
Jak Snowden.
Tak. A potem zająłem się architekturą rozwiązań, a potem zacząłem się chmurą, więc tak naprawdę przez te 10 lat trudno powiedzieć, że robiłem tą samą pracę, mimo że byłem w tej samej firmie. Teraz też jestem gdzie indziej ulokowany, nie jestem ulokowany w Polsce, mam zespół międzynarodowy, robię zupełnie inną rzecz, więc trudno powiedzieć, że mam perspektywę. Takie duże firmy jak Microsoft czy inne, w których pracujecie, zmieniają się bardzo szybko, więc nie wiem, czy to jest dobra metoda, jeśli tak, to okej, okay. Ja tego tak nie traktowałem po prostu. Tak, w ten sposób.
Adamie, teraz ty.
Myślałem, że skoro wyskoczyłem z pytaniem pośrednim, to ty przejmiesz, ale spoko, biorę. No dobra, ale my tu o bezpieczeństwie mamy rozmawiać. Mm-hmm. Więc
pogadajmy wreszcie.
Bo ty generalnie masz taką ciekawą karierę, bo zacząłeś się interesować chmurą, zanim to było modne. Mm-hmm. Pamiętasz moment, kiedy zacząłeś interesować się też bezpieczeństwem? Kiedy to się pojawiło w twoim życiu zawodowym i jak to wyglądało? Skąd się w ogóle wziąłeś w temacie?
Znaczy, ja nie jestem typowym bezpiecznikiem. Na pewno nie mam kariery bezpiecznika, nie pracowałem w działach bezpieczeństwa też nigdy. Natomiast słuchajcie, z tą chmurą było tak, że jak w 2013 czy 2014 roku ja zacząłem się nią zajmować na poważnie, no wtedy niewiele osób się nią zajmowało, to naturalnym pierwszym pytaniem przy chmurze było to, no to porozmawiajmy o bezpieczeństwie chmury. I czy bym chciał, czy chciałem, czy nie chciałem, trzeba było na takie pytania znać odpowiedź. Nie tylko na poziomie, o, mamy certyfikaty, o, mamy compliance, ochronimy tych ośrodków przetwarzania danych, no tylko trzeba było wiedzieć coś więcej, jak to bezpiecznie skonfigurować, albo gdzie są te miękkie podbrzusza, albo gdzie najłatwiej narazić się na wyciek i tak dalej, i tak dalej. I jakby mimo, że nie było to moim korem, to siłą rzeczy przez te wiele, wiele lat naturalnie to się pojawiało we wszystkich rozmowach. No i gdzieś tam tą wiedzę budowałem i dalej ją sobie buduję, bo nie da się, myślę, mówić sensownie o wdrożeniach chmury w dużych organizacjach, nie uwzględniając tego aspektu. I ja od 2016 roku, to co zresztą powtarzałem wszystkim moim kolegom ze strony sprzedaży, którzy mówili, nie, nie chodź do działu bezpieczeństwa, bo nam zatrzymają projekt, wysypią i się nic nie wydarzy. Ja mówię, nie, nie, to właśnie tam musimy iść i z nimi od początku budować tą strategię. To będzie długa droga, wyboista, trudna, ale jeżeli jej nie zrobimy, to nigdy nie będziemy korzystali z chmury w dużej organizacji. I tak się pojawiło właśnie bezpieczeństwo. Przy okazji udało mi się zarazić jedną osobę, którą pozdrawiam, Andrzeja Kokocińskiego, tematem i dzisiaj on jako człowiek, który zajmował się administracją, a potem chmurą, zajmuje się tylko bezpieczeństwem w ujęciu dwóch cloudów. Więc myślę, że to ciekawa w ogóle ścieżka rozwoju. Gdybym nie robił tego, co bym robił, zająłbym się bezpieczeństwem na 100%. To taka druga kariera, oprócz tego, co dzisiaj mi się chce robić.
To z tego, co opowiedziałeś, wyniknęła bardzo ciekawa konkluzja, że ludzie, do których ty przychodziłeś i mówiłeś, czy chcecie iść do chmury, pierwsze, o co pytali, to bezpieczeństwo. Czy ta percepcja klienta, który nie ma pojęcia o chmurze, że bezpieczeństwo jest jego największym ryzykiem, czy ty, mając to pojęcie o chmurze, zgodzisz się z tym, że to faktycznie jest to główne wyzwanie przy przenoszeniach do chmury?
Nie. Wyzwanie, myślę, że to nie jest główne wyzwanie. Głównym wyzwaniem, i tutaj się pewnie część ze mną community nie zgodzi, dla mnie głównym wyzwaniem jest to, że ciągle o tej chmurze wiemy stosunkowo mało. Ja wiem, że dzisiaj po tych wielu latach ktoś może powiedzieć, jak to wiemy mało, ty się 10 lat zajmujesz i tak dalej. To nie chodzi o mnie i nie chodzi o was, być może panowie, tylko chodzi o tych, którzy potem z tego korzystają. Wiemy ciągle mało i nie rozumiemy na przykład, jaki jest model finansowy chmury, nie rozumiemy właśnie tego, co trzeba zrobić, żeby w ogóle zacząć pierwsze rozwiązania w chmurze stawiać. I mimo, że dzisiaj jesteśmy gdzieś dalej, to ciągle patrząc na to, jak się rozwijają projekty w dużych organizacjach, bo ja już nie jestem tak 100% niezaangażowany, widzę, że ciągle brak tej wiedzy, brak tych kompetencji powoduje, że te projekty bardzo długo się rozpędzają. I za czym my dojdziemy do tego, wiecie, tej, jak to mówi jeden z reprezentantów Polski, truskawki na torcie, czy do projektu biznesowego, który wreszcie daje jakąś wartość, to my przechodzimy półtora roczną, dwuletnią drogę ustalania standardów, landing zone, sposobu monitoringu, zabezpieczenia, które wynikają właśnie z tego, że tej wiedzy jest ciągle niewiele, nie, w organizacjach. Więc bezpieczeństwo jest oczywiście jednym z elementów, ale to nie tylko chodzi o brak wiedzy o bezpieczeństwie chmury, tylko w ogóle brak wiedzy o chmurze jako takiej.
Czy ty to jesteś taki ewangelizator tak naprawdę? Chodzisz i opowiadasz, jak to działa.
To się dzieje przy okazji trochę, dlatego że trzeba, znaczy inaczej, jeżeli... To znaczy, ja tak mam, nie wiem, czy wy też. Ja muszę coś rozumieć, żeby podejmować jakieś decyzje. Muszę mieć wiedzę, muszę mieć zrozumienie jakby środowiska dookoła i wtedy mogę jakąś rekomendację, czy wiedzę, czy decyzję podjąć. I myślę, że organizacja jest tak samo. Więc jak nie ma tej wiedzy, to trzeba ją wlać. I nawet w czwartek jakiś kongres finansowy i ktoś mnie zapytał właśnie, gdzie jest to największe wyzwanie. Ja powiedziałem, że największym wyzwaniem jest to, że często próbujemy robić zmiany w organizacji, która nie ma wiedzy, na czym ta zmiana polega. Zmiana dotyczy zmiany, wiecie, technologii. No więc jeżeli my zmieniamy fundamenty technologii, ale nie wiemy, na czym ta nowa technologia polega, no to ciężko to przeprowadzić, bo naturalna jest obawa, naturalne jest, nie chcemy tego, nie jesteśmy specjalistami, nasze kompetencje nagle stały się mniej warte. No wszystkie te rzeczy, które są naturalne dla człowieka. Więc siłą rzeczy trzeba było opowiedzieć o tym. Ja pamiętam taki, słuchajcie, rok, w którym prawie 200 osób przewinęło się przez moje takie zupełnie nieformalne szkolenia w Microsoftie z jednego banku, w którym pokazywałem, jak ta chmura działa. I ktoś może powiedzieć, po co to robiliście wtedy, skoro zarobiliście o tym zero. No właśnie po to, żeby w roku drugim było z kim rozmawiać, a w roku trzecim, żeby już ci ludzie powiedzieli mi, Michał, tu się pomyliłeś, mamy takie zdanie, super. Mamy partnerstwo w rozmowie i możemy iść krok dalej, tak? Bez tego ciężko robić tego typu projekty w tej skali.
Michale, a skąd wziął się u ciebie i na twojej ścieżce kariery Microsoft? Mm-hmm. Czemu jak porządny student Politechniki nie poszedłeś w open source, nie zacząłeś krzyczeć i pluć na Windowsy i na tego typu technologie?
Znaczy, Microsoft to dla mnie nie była nigdy firma od Windowsa. Mnie tam fascynowały inne rzeczy. Jakby Windows mi ani jestem jego jakimś ogromnym zwolennikiem, ani nie nastawiam się do niego negatywnie. Dla mnie to jest po prostu system jak inny. A czemu nie poszedłem w inne technologie? To tak naprawdę trudno mi na to pytanie wprost odpowiedzieć, aczkolwiek zobacz, Adam, że przez 2 lata w Scani to ja głównie zajmowałem się Oraclem.
No właśnie to chciałem powiedzieć, że przez chwilę miałeś ten epizod oraklowy, tak?
Tak. I zresztą ja miałem ten epizod oraklowy i epizod linuxowy potem również, dlatego że w Microsoftie wbrew pozorom, co niektórym się może wydawać dziwne, my bardzo dużo używaliśmy Linuxa, nawet w tamtych czasach, a to z prostej przyczyny. Klienci używali Linuxa, no więc trudno było powiedzieć, że go nie ma. Co więcej, zobaczcie też, że w świecie chmurowym większość systemów, które są w cloudzie, to jest Linux. I my wewnętrznie też bardzo dużo rzeczy dostarczamy na Linuxie. Nawet Teamsy, nie wiem czy wiecie, bardzo dużym podspodem mają nodów linuxowych działających w klastrze AKS-owym, znaczy kubernetesowym. Także...
Dlatego tak słabo działają. bo działały na Microsoftie.
A, to by było lepiej, tak? Więc nie umiem na to pytanie jakby jednoznacznie odpowiedzieć, natomiast ja jakby nie przywiązuję się do tej technologii z takimi emocjami. Zresztą ktoś mnie pytał, jakich sprzętów używam. Mam to, akurat teraz jestem na Windowsie, ale obok mam drugi komputer, na którym jest Ubuntu. A dlaczego Ubuntu? Po prostu akurat, dlatego że w jednym projekcie potrzebuję, żeby było. Ale u córki w pokoju leży MacBooker mój, także jest wszystko w domu. Więc nie mam aż takich ambiwalentnych, gorących, że tak powiem, stosunków do tego typu rzeczy.
No. Na samym początku pojawiło się pytanie, którego może było bardzo dobre, ale nie chciałem od niego zaczynać, bo mieliśmy trochę inny scenariusz, ale już je wrzucę na ekran. Mianowicie Rafał pyta, jakich danych szanowny gość by nie przeniósł do chmury. Ja to jeszcze rozszerzę. Mhm. Wyobraź sobie, że przychodzi do ciebie jakiś klient i teraz wyobraź sobie sytuację, że mówisz temu klientowi, panie, chmura u pana? Nie, zupełnie bez sensu. Jakie to byłyby scenariusze, w których w ogóle myślisz, że to nie ma sensu?
Znaczy, to zanim jeszcze odpowiem konkretnie na wasze pytanie, chciałbym dać taki pewien kontekst. Ja nawet o tym zrobiłem jedną prezentację, kiedyś możemy z niej wnioski jakieś wyciągnąć. To pytanie musi mieć kontekst czasowy, dlatego że inaczej wyglądała chmura w 2013, 15, 17, 20, 22 roku. I na przykład w 2015 roku pomysł miejmy VMware'a w cloudzie, albo SAP'a w cloudzie, albo Teradatę w cloudzie, to było jak wiecie, aberracja. Dzisiaj jest to jeden z naturalnych sposobów pracy tych systemów i co więcej, słuchajcie, bardzo popularny i bardzo duży jako workload w naszej geografii. Więc znowu, gdybym wtedy odpowiedział na to pytanie, odpowiedziałbym pewnie tak, dzisiaj już to takie pytanie ma inną odpowiedź. Na pewno dzisiaj w cloudzie technicznie nie ma systemów core'owych wprost, dlatego że nie ma tam takich technologii. Natomiast są firmy, które są w stanie dostarczyć tego typu rozwiązania również do chmury, więc to też ten problem już technologicznie znika. Natomiast jakich bym danych nie przenosił? Wyobrażam sobie, że na przykład gdybyśmy zadali sobie takie pytanie, czy chcemy system klasy ZUS przenieść do chmury? To pewnie tego byśmy nie zrobili. Z wielu powodów. Myślę, że tu bardziej powody polityczno-organizacyjne niż technologiczne są czystym wyzwaniem, tak? No i to jest okej. System PESEL, tak? Pewnie system PESEL w cloudzie się nie pojawi, no chyba, że będą inne czynniki, że tak powiem, geopolityczne, które nas do tego zmuszą, ale to się pewnie nie wydarzy. Więc myślę, że w tego typu klasach systemów nawet nie chodzi o to, czy technologia się uda, czy jesteśmy w stanie technicznie zrobić, tylko po prostu z innych powodów nie będziemy chcieli tego robić, powodów czysto politycznych. Jeżeli chodzi o inne klasy systemów, to na pewno cloud to jest takie miejsce, w którym nie wszystkie systemy czasu rzeczywistego, bądź inaczej systemy przetwarzające sygnały mają zastosowanie, więc jeżeli mamy tego typu historię, to pewnie też to nie jest najlepsze miejsce. Może inaczej, techniczne wyzwania spowodują, że tego nie zrobimy. O, tyle. Więc konkludując, zmniejsza się ta liczba systemów, które nie mają sensu w tego typu architekturze, zwiększa się dostępność różnych gam technologii, które się tam pojawiają, natomiast są czynniki jeszcze inne poza technicznymi, które spowodują, że tego nigdy nie zrobimy, albo przynajmniej zrobimy tego teraz. Tak? I to chyba tak bym najlepiej to zamknął, taką odpowiedź. Oczywiście może być jeszcze jeden przypadek. Mamy systemy bardzo stare, nieaktualizowane systemy, których nie potrafimy przenosić, technicznie nie potrafimy przenosić, które nie są wspierane, które nie są wspierane w tamtych technologiach. Siłą rzeczy pewnie to nie są dobrzy kandydaci na to, żeby takie systemy w chmurze osadzać. I jeszcze jeden przypadek, systemy bardzo specjalizowane, powiązane ze sprzętem. Nie wiem, czy wiecie, na świecie jest tylko 3 producentów systemów do sterowania fabrykami produkującymi okna. Skąd to wiem? Pracowałem z taką firmą kiedyś. Oni nie mają, znaczy oni mogliby to technicznie zrobić, ale integracja ze sprzętem, sposób komunikacji i tak dalej sprawia, że pewnie nie jest on pierwszy system, który będziesz do chmury przenosił. Tak? Więc tutaj znowu specjalizowane, bardzo konkretne systemy powiązane ze sprzętem pewnie też nie są koniecznie pierwszym momentem do przenoszenia do chmury. Nie wiem, czy odpowiedziałem, Rafał, na twoje pytanie. Jak nie, to dawaj follow-up i będziemy rozmawiać.
Dobrze. Jak wygląda twój dzień pracy? Bo mówisz dużo o usługach chmurowych, o tym, jak wyglądał ten dzień, jak wyglądała twoja kariera, a jak teraz wygląda twój dzień pracy jako project managera, principal project managera w Microsoftie?
To jest program manager. Ja wiem, że to tam czasami project i program brzmi podobnie. Ale dlaczego jest to program, a nie project? Bo to nie jest jeden projekt, tylko wiele. Słuchajcie, dni są różne, niestety nie są jednostajne, natomiast w takiej roli, w której ja jestem, ja bardzo dużo pracuję z danymi, no bo rolą program menadżera jest zdecydowanie, z jakimi funkcjonalnościami chcemy wydać się na kolejny release, które z tych funkcjonalności są potrzebne jakim klientom, które z tych funkcjonalności albo z tych user story w ogóle są istotne z perspektywy biznesowej, więc posiadanie data points, posiadanie zrozumienia, kto na nie czeka, komu są one potrzebne, do jakiego typu biznesu, jakie są zależności między nimi, jakie są zależności między zespołami, to jest gro takiej pracy analitycznej, która nie jest pasjonująca, bo w skrócie można powiedzieć, że oglądam masę raportów, które pokazują, w którą stronę powinniśmy pójść. Ale to jest pierwszy z elementów. Drugi to jest taki, że trzeba jeszcze tą myśl wyrazić i trzeba gdzieś ją zapisać, więc paradoksalnie jednym z najczęstszych narzędzi pracy programu menadżera to jest po prostu Word albo dowolny inny edytor tekstu, w którym trzeba wyrazić, napisać dokument mówiący o tym, no to w ogóle jakim mamy pomysł na to, co będziemy dalej robić, a więc opisać potrzebę, opisać cel, opisać potencjalne zyski, ryzyka, mitygację tych ryzyk i, jak to się ładnie mówi, wewnątrz organizacji socjalizować go jeszcze z innymi, dlatego że sterując taką firmą, oczywiście w ograniczonym zakresie tych 6 industry clouds, to nie jest tak, że ja sam mogę podjąć decyzję dla wszystkich. Musimy wiedzieć, że w tą stronę chcemy iść. Teraz zajmując się dużymi modelami językowymi, ja dość sporo czasu poświęcam takiej mało może ciekawej rzeczy, ale patrzę, gdzie te modele, znaczy na jakie ryzyka te modele nas narażają, więc zajmuję się też taką rzeczą. Więc dni nie są typowe, są podzielone pomiędzy te 3 aktywności, plus oczywiście spotkania, których chcemy uzyskać jakiś kierunek i krok dalej. No i dni są bardzo rozrzucone czasowo, dlatego że ja pracuję z jednej strony z Australią, a z drugiej strony z Izraelem i Stanami, więc siłą rzeczy dzień czasami potrafi mieć 16 godzin. Mało ciekawe z perspektywy work-life balance, ale ciekawe, jeżeli chodzi o pracę, więc tak jest.
Masz jeszcze chwilę, żeby pobrudzić sobie ręce taką pracą u podstaw?
Absolutnie. Cały czwartek i kawałek piątku spędziłem, żeby sprawdzić, jak mogę modyfikować jeden z modeli językowych, czyli kodeks, do tego, żeby generował z języka naturalnego zapytania w SQL-u, bazując na strukturze danych, ilość baz danych, które są do niego podłączone. To, co teraz próbuję zrobić, to na przykład zmusić go do generowania zapytań, ale w językach do baz nierelacyjnych, a do baz dokumentowych. Więc jak najbardziej tak, oczywiście to nie jest core moich działań, ale w Microsoftie oczekuje się, że program manager jest osobą techniczną, mimo wszystko osobą techniczną i to jest ciekawe, że do poziomu ludzi, którzy mają przed sobą CVP, czyli Corporate Vice President, takie bardzo amerykańskie podejście, wiecie, do drabinki korporacyjnej, czy mają nawet inne tytuły, ciągle to są osoby bardzo techniczne, które rozumieją technologię i bardzo chętnie wysłuchają, zobaczą, jak ta technologia działa bądź nie działa, żeby podjąć decyzję. Także to też myślę, że jest fajne i tego zawsze oczekiwałem od swoich zwierzchników i jakby teraz to mam.
No dobra, to patrząc na pytania naszych słuchaczy, Patryk jest bardzo zainteresowany twoją opinią na temat wymagań KNF-u odnośnie przetwarzania danych w chmurze. To słynny długi dokument, który można streścić lepiej nie. A przy okazji jeszcze Szymon mówi, że mainframe z banku się w chmurze nie zmieszczą i to też jest poważnym ograniczeniem migracji. Ale generalnie jak popatrzysz na sektor finansowy Polski tak. I jego szanse na migrację do chmury, jak to w ogóle oceniasz?
Czy sektor finansowy to jest jeden z tych sektorów, który najszybciej zaczął adopcję rozwiązań chmurowych i teraz adopcja nie znaczy, mamy strategię, żeby w 5 lat przenieść wszystko albo żeby przenieść, nie wiem, 90%, bo to nie zawsze ma sens. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby robić rzeczy, które mają wartość, dają wartość i się je rozumie, a nie żeby je robić, bo taki jest trend i moda i bycie w chmurze oznacza innowację. No nie, bycie w chmurze nie oznacza innowacji, chmura jest tylko narzędziem, która może być wsparciem dla innowacji albo elementem ważnym, albo krytycznym, ale nie jest innowacją samą w sobie. To jest commodity dzisiaj, więc tyle. Więc nasz sektor jest bardzo aktywny w tym zakresie. To, że być może niektórzy mówią, no dobrze, ale takie banki jak Capital One przeniosły 70% swoich workloadów do chmury, a w Polsce takich przykładów nie mamy. Znowu, ten element czasu w ich decyzji, to co robi Capital One, a co robią polskie banki, jest zupełnie inny. Capital One agregował wiele data centers, które mieli w Stanach, do dwóch providerów chmurowych. My szukamy innowacji w cloudzie. Także polskie banki szukają innowacji, szukają czegoś, czego nie potrafią zrobić on-premises, albo czegoś, co mogą dużo szybciej robić w cloudzie, albo z różnych powodów chcą ten cloud wykorzystać. Więc sektor na pewno już dzisiaj po tych kilku dobrych latach uporządkował papiery, zbudował landing zony, zbudował jakąś tam gotowość, wyszkolił zespoły, przygotował zmiany strukturalne w organizacji i jest w stanie to adoptować w jakimś większym tempie. I jest bardzo kilka fajnych projektów, nawet kilkanaście fajnych projektów w branży bankowej, które dają jakąś konkretną wartość, a nie tylko są migracją dla migracji. Więc to jest moja diagnoza. Oczywiście jak ktoś spojrzy na badania Eurostatu czy innych zewnętrznych agencji, to powie, no Polska jest trzecia od końca albo w adopcji rozwiązań chmurowych, albo polski biznes tego tak nie adoptuje. Natomiast trzeba sobie też powiedzieć, że my jesteśmy w trochę innym momencie starzenia się infrastruktury w naszych organizacjach niż kraje zachodniej Europy. Więc siłą rzeczy my mieliśmy trochę mniej powodów niż stara Europa, trochę mniej data centers do agregacji niż Stany, więc my jako kraj mamy trochę swoją narrację, trochę swoją ścieżkę wykorzystania tych rozwiązań i ja nie oceniam jej negatywnie, czy nie oceniam jej, że jesteśmy wolni. Po prostu mamy taką swoją ścieżkę i to jest okej. Dopóki to ma wartość na koniec dla klienta, ja jestem zadowolony, bo na koniec mojej pracy nie chodzi o to, żeby się zapaliły cyferki, to jest tylko efekt. Chodzi o to, żeby ludzie, którzy korzystają z rozwiązań, byli zadowoleni. I teraz wracając do pytania, czy dokument, który został napisany przez praktyków, czy został napisany przez teoretyków. Pamiętajcie, że ten dokument, znaczy jeżeli referujemy do dokumentu Związku Banków Polskich, czy też referujemy być może do dokumentu KNF-u, to każdy z tych dokumentów miał trochę inny cel i trochę inną audiencję. Dokument KNF-u jest przede wszystkim dokumentem kierunkowym do ludzi, którzy zajmują się bardzo często compliance'em w organizacjach i to zajmują się zgodnością z wytycznymi. Dokument Związku Banków Polskich, który powstał, kierowany był do ludzi zarządzających IT, którzy mieli zrozumieć, jakie przed nimi kroki stoją, żeby rzeczywiście z tych rozwiązań korzystać. A czy te dokumenty były gotowe dla nawet osób mojego pokroju, które są techniczne i rozumieją szczegóły? Nie. I nie taki był cel. Natomiast one pokazały mi kierunek, ja byłem w stanie z zespołami bankowymi wziąć te dokumenty, przetłumaczyć, że tak powiem, na inżynierski język i pokazać sobie, dobrze, to jest interpretacja, na to się zgadzamy, tu jest nasz dział prawny w danym banku, czy dział compliance'u, który rozumie to w podobny sposób. I jeżeli tak na to spojrzymy, to ja nie uważam, że te dokumenty były złe. Były napisane dla konkretnych osób i jeżeli przyłożyliśmy do nich odpowiedni wektor, to mogliśmy z nich wyciągnąć dużo wartości i tutaj mówiąc szczerze, szapobarze w ogóle powstają, bo zawsze moglibyśmy być w takiej sytuacji jak w 2016. Nie ma żadnego dokumentu, KNF nie wie, co z tym zrobić, a Viva, jeden z największych ubezpieczycieli w tym kraju, czy też duży ubezpieczyciel w tym kraju, mówi, idziemy do chmury. No i jest dychotomia, bo nie wiadomo, co dalej. Ja tak na to patrzę. To jest moja perspektywa.
Pozdrawiamy KNF i Związek Banków Polskich.
Tak jest.
Czekamy na guideline techniczny tym razem. Dobrze. Wspomniałeś o adopcji rozwiązań chmurowych, mówimy też o ograniczeniach, jeżeli chodzi o regiony związane z typowym compliance'em, czyli tutaj jakieś tego typu rzeczy. Ale tak spójrzmy teraz trochę innej perspektywy. Mamy za granicami Polski mamy wojnę. Rosja napadła na Ukrainę. I czy to jakoś zmieniło podejście do rozwiązań chmurowych? Czy ludzie i firmy postrzegają to jako jakieś rozwiązanie, które może im pomóc w takich kryzysowych sytuacjach?
Nie wiem, czy tak da się jednoznacznie, wiesz, Adam, stwierdzić, że na pewno tak, bądź na pewno nie. Ja myślę, że zmieniła się optyka. Po pierwsze, prace niektórych naszych ciał rządowych, że tak się wyrażę, wspominały o tym, że chmura może być elementem strategii gotowości na atak kinetyczny na nasze centra danych i powinna być uwzględniana jako jeden z elementów budowania odporności. Więc jeżeli coś takiego wychodzi na poziomie rządu czy na Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, myślę, że to jest taki komunikat, słuchajcie, jest technologia, która jest tutaj obok, możecie z niej skorzystać, możecie wykorzystać ją jako element odporności. Więc z tej perspektywy tak. Na pewno też to, co się zaczęło dziać, zawsze chcieliśmy mieć regiony chmurowe w Polsce. Tak? Google zbudował jeden, my budujemy drugi. No to wybuchła wojna, to co powiedzieli oczywiście klienci, nie, już Polska nie jest taka fajna, teraz my chcemy być poza Polską. Więc to jest ta druga perspektywa. Natomiast na pewno trzeba sobie powiedzieć jedną rzecz, myślę, że dobrą rzecz powiedział zresztą na konferencji, którą współorganizowaliście, wicepremier, dobrze chyba powiem, Ukrainy, który powiedział, że dla nich cloud stał się sposobem budowania odporności działania rejestrów rządowych właśnie w sytuacji ataków kinetycznych. I nie tylko dla nich, bo tak naprawdę jak się poszpera, to wszyscy znajdą informacje o private banku, czy elektrowniach, które wynosiły, migrowały dosyć szybko swoje rejestry. Więc na pewno można z tego skorzystać jako strategia budowy. Oczywiście chciałbym i tutaj życzę nam wszystkim, żebyśmy nie musieli robić tego w takim tempie jak Ukraina, natomiast możemy z tych doświadczeń wyciągnąć dużo dla siebie i to nie tylko w kontekście potencjalnych ataków kinetycznych, tylko w ogóle budowania odporności na dostępność systemów. Tak na to patrzę.
Ja jeszcze dodam do tego ten trzeci wymiar pod hasłem SolarWinds, czyli APT28, które lepiej zna konfigurację chmury i potrafi sobie wykuć odpowiednie tokeny i poruszać się tam i tam, kraść dane, gdzie nie ma systemów monitoringu, bo ktoś się przeniósł do chmury, a nie pomyślał o tym, jak się do tego dobrze przygotować. Więc tak, pamiętajcie, że jest taki jeszcze aspekt.
A to jest jeden z fajniejszych aspektów, który poruszasz, przygotowanie, bo pamiętam jak dziś taką jedną rozmowę, przenieśliśmy się do chmury, wydajemy 3 razy więcej, wracamy z powrotem. Ja mówię, ale co żeście przenieśli do chmury? No na hura przenieśliśmy bardzo wiele systemów, ale nie wiemy dokładnie, które. Więc jak wracano z powrotem, to ciągle przez pół roku działały ileś systemów w cloudzie, tylko dlatego, że po prostu nie były odpowiednio opisane. Więc przygotowanie to jest pierwsza rzecz, którą rekomenduję wszystkim. Zdecydowanie.
To generalnie jest taka życiowa rekomendacja, lepiej się przygotować niż nie.
Jak to było? If you fail to plan, you're planning to fail, tak? To chyba Churchill powiedział.
Tak, jest dużo takich bon motów, ale tak, generalnie przygotujmy się. My też
przygotowaliśmy się do programu. Wiesz, Adam, masz rację, że to jest trivia, ale z drugiej strony nie widzieliście w swojej pracy wielu projektów, które bez przygotowania ruszały z jakimiś migracjami?
Aż oczywiście, z przewidywalnymi skutkami zresztą.
Dobra, wchodzimy w grząski temat. Jeszcze ktoś stwierdzi, że mówimy o projektach w naszych organizacjach, a przecież tak nie było.
Compliance.
Nie, no właśnie.
Dobra. Michale, ponieważ trochę zębów już zjadłeś na tym biznesie i patrzyłeś z różnych perspektyw na to, jak to wszystko działa, a będąc w tej pozycji, w której jesteś, patrzysz też, jak działają różne firmy i masz to doświadczenie takie dosyć szerokie, współpracując z różnymi klientami w różnym momencie. Zrzuć trochę takiego światła na wiesz, takiego wizjonerstwa teraz. Nie wiem, czy lubisz, ale pospekuluj, w jaką stronę to wszystko zmierza od strony bezpieczeństwa. Co nas czeka? Jakie wyzwania? Co będzie problemami za rok, za 2, za 5? Masz jakieś takie, nie wiem, rzeczy, które powodują, że nie możesz spokojnie spać, bo czujesz, że coś złego nadchodzi, czy raczej jesteś spokojny o przyszłość?
To znaczy tak, nie da się, Adam, na twoje pytanie odpowiedzieć, że jestem spokojny o przyszłość, bo i wojna, i pandemia pokazały, co się działo chociażby właśnie w naszych bankach, jeżeli chodzi o aspekt bezpieczeństwa. A można poczytać w różnych raportach, nie tylko Microsoftu, jak wzrosła liczba ataków na same infrastruktury bankowe, jak wzrosła liczba ataków na klientów banków, więc chociażby to pokazuje, co się dzieje. I problem, który ja dostrzegam, albo może inaczej wyzwanie, które dla mnie jest trudne, to, że zobaczcie, że z perspektywy wielu lat chmura się rozwija na tyle dynamicznie, że przyrasta nam liczba usług i głębokość tych usług. I poziom, ilość stopni swobody, jaką mam, żeby skonfigurować usługę w kontekście bezpieczeństwa, jest na pewno przeogromnie większa niż to, co było parę lat temu. No i teraz fajnie, że tak jest i to mnie cieszy, bo ja mogę z działem bezpieczeństwa spędzić masę czasu nad tym, jak odpowiednio zaplanować architekturę jakiejś usługi u nich w organizacji, tylko wyzwanie po drugiej stronie jest takie, że znowu brakuje nam tej wiedzy, a w związku z tym często rzeczy robimy niedbale, szybko i bez myślenia o tym, bez takiej refleksji krytycznej nawet. Okej, prawdopodobnie Microsoft to zabezpieczył, ale co ja mogę zrobić w konfiguracji danej usługi, żeby to wyglądało, żeby to było wdrożone dobrze? Jak ja mogę to zmonitorować? Jak mogę coś wykrywać? Jak mogę prowadzić forensik w danej usłudze? Często brakuje nam tej refleksji. I jeżeli nie mamy silnych partnerów po stronie bezpieczeństwa, to te dyskusje różnie wyglądają. Więc dla mnie przyszłość jest taka, że będziemy tych usług mieli więcej, będą bardziej skomplikowane, a przez to będziemy potrzebowali jeszcze więcej tej kompetencji do tego, żeby te usługi dobrze zabezpieczyć i dobrze wdrożyć. Bo nie chodzi tylko o to, żeby je właśnie zabezpieczyć, tak, w takim podstawowym rozumieniu, tylko żeby je wdrożyć w odpowiedni sposób, żebyśmy umieli je zmonitorować, żebyśmy mieli widoczność na te usługi. I to jest gdzieś tam moja taka obawa o dalszy stopień adopcji. Tak? My potrzebujemy bardzo silnie szybkiego wzrostu liczby specjalistów, którzy potrafią to robić dobrze. I to jest jakaś tam obawa. Druga rzecz to oczywiście wszystko to, co dzieje się dzisiaj wokół dużych modeli językowych. Ja jestem bardzo blisko tego tematu. Nie jestem częścią grupy produktowej, która je wytwarza, ale jestem częścią grupy, która je implementuje w rozwiązaniach partnerskich. Duże modele językowe też niosą ze sobą wiele ryzyk, na przykład choćby związanych z halucynacją, czy choćby związanych z tym, jak ludzie traktują rekomendacje wytworzone przez te duże modele językowe. I mamy cały nasz responsible AI, całe nasze podejście. Pewnie nie będziecie zaskoczeni tym, że powiem, że niektórzy podchodzą do tego bardzo lekko, bardzo, wiecie, bez refleksji, a myślę, że to jest jeden z najważniejszych elementów dobrej znowu implementacji tego, co się dzieje wokół dużych modeli językowych. I trzeci taki aspekt to jest na pewno aspekt też tego, że bardzo często wykorzystujemy technologię. Myślę, że on się bardzo dobrze łączy z pierwszym. Może inaczej powiem. Proces bezpiecznego wydawania kodu to jest trudna zabawa. Naglądając się filmików na YouTubie, niektórzy uważają, że to jest bardzo proste podejście. Mam duże wątpliwości. Ludzie sobie często nie zdają sprawy, jak dużo różnych aspektów bezpieczeństwa dzieje się, kiedy wydają po prostu kod aplikacji. I na to też bym zwrócił ogromną uwagę. Te trzy rzeczy jakoś nie dają mi spać. Natomiast słuchajcie, ja na bezpieczeństwach się nie znam się tak dobrze jak wy, więc może wy dorzucicie swoje tutaj rzeczy.
Nie, wiesz co, jesteśmy nieprzytomni, bo słabo śpimy.
Okej. Rozumiem.
Jak jest ten mem taki z łóżkami CEO i CISO i tak dalej, to my jesteśmy na tym memie, co tam nikogo w łóżku nie ma, bo my nie śpimy.
Okej. Czyli ta choroba jest naturalna, tak? W tym wieku. Dobrze.
Tak, bezsenność.
Nie śpię, bo trzymam internet.
Adam ma internet w kredensie.
To ciekawe.
Tak, taki przenośny. Dobrze. To teraz pójdziemy w drugą stronę. Gdybyś znalazł cyberzłotą rybkę i mogłaby spełnić twoje trzy życzenia, to jakie to by były życzenia? Oczywiście tutaj patrzymy na ten obszar cyber security lub IT.
Tak. Znaczy, gdyby była taka złota rybka, to ja najchętniej bym każdemu klientowi dał możliwość separacji usług do tego poziomu, do którego by chciał. Dostawcy chmurowi robią bardzo dużo w tym zakresie. Natomiast często wydaje mi się, że klienci chcieliby niemalże w cloudzie budować swoje prywatne cloudy, w których byłyby tylko ich prywatne usługi i tak separować się pomiędzy innymi klientami. Nie będziemy teraz wchodzić w detale, ale gdyby dało się rozwiązać wszystkie technologiczne problemy wokół tego, to ja bardzo chętnie każdemu klientowi dałbym jego instancję, weźmy już tych Teamsów, bo żeśmy o nich powiedzieli, proszę bardzo. Skonfiguruj sobie to na dole tak jak chcesz, my damy ci bezpieczną platformę poniżej, a ty już zrób tak jak chcesz. Wiem, że to jest niemożliwe, no ale skoro to, wiecie, złota rybka, to proszę bardzo.
Dla niej nie ma nic niemożliwego, także.
Tak jest, niech wymyśli. Druga rzecz, gdyby dało się, to chciałbym, żebyśmy od jutra mieli 500 tysięcy nowych specjalistów w Polsce, którzy znają się na cloudzie i trochę rozumieją bezpieczeństwo. To pewnie by wypełniło lukę w wielu polskich organizacjach, które próbują się z tematem zmierzyć, więc to by było drugie. Nie wiem, czy to techniczne, no ale tego brakuje. I trzecie, chciałbym w jakiś sposób mądry, to może wy wiecie, jak to zrobić, bo wy pracujecie na tych poziomach, wyjaśnić biznesowi, dlaczego tak ważny jest aspekt bezpieczeństwa w tych decyzjach, które podejmują. Mam takie wrażenie, może panowie, wy się ze mną nie zgodzicie, że dzisiaj edukacja o tym, jak działa technologia, jak działa bezpieczeństwo w tej technologii, w ogóle jak działa bezpieczeństwo, to nie jest robota tylko ludzi od bezpieczeństwa czy ludzi od IT, tylko to jest też zmartwienie biznesu. I tu bardzo chętnie, tutaj bym chciał, żeby to zrozumienie było coraz większe, bo z technologią pracują na co dzień, bo podejmujemy decyzje wokół technologii, biznesowe decyzje wokół technologii, które wpływają na nasze bezpieczeństwo. To te trzy rzeczy.
Jedyny sposób na zwiększenie zrozumienia problemów bezpieczeństwa to jest więcej ransomware'u.
Ja mam trochę inne rozwiązanie. Jeżeli chodzi o biznes, musisz rozmawiać językiem biznesu, musisz po prostu powiedzieć im i wytłumaczyć, ile są w stanie na tym zarobić, że usługi będą bezpieczne, albo przehandlować bezpieczeństwo do swoich klientów. I to działa.
To prawda. Chciałbym, żeby działało jeszcze szybciej.
No dobra. A gdybyś nie był program menedżerem, to kim byś był w życiu?
A kim byłbym w życiu? To jest bardzo dobre pytanie. Kiedyś chciałem grać w koszykówkę, słuchajcie. I grałem bardzo długo, 11 lat grałem w koszykówkę. Potem myślałem, że będę jednak umiał grać na gitarze, ale nie będziemy tutaj odtwarzać żadnych moich prób. Także kariera sportowca się nie udała. Więc gdybym nie był program menadżerem i dalej bym został w IT, to pewnie bym zajął się właśnie kwestiami bezpieczeństwa, ale to nudne. Ale, znaczy nudne, w sensie odpowiedź, którą byście się spodziewali. Nie wiem, mówiąc szczerze dzisiaj, co jeszcze mógłbym ciekawego robić, to jest na razie coś, co sprawia mi dużo radości. Natomiast jak już mi się znudzi, to pewnie wrócę do wątku czysto bezpieczeństwa czysto, stricte. Ale dalej zostanę w IT. Jakoś nie wiem, czy umiałbym się odnaleźć w innej branży. Zupełnie szczerze.
IT, bezpieczeństwo, a zdradzisz nam, bo może masz taki epizod, tak. Co robiłeś ciekawego w życiu, czego nie masz w CV, co jest
oczywiście
poza jakby tym. No to podziel się z nami.
Nalewanie piwa na koncertach Lata z Radiem. Czy to się wpisuje, Adam, w tą kanwę, czy nie?
Słuchaj, bardzo. Jak najbardziej.
Tak, bardzo, w ogóle odpowiedzialna rola. Od zawsze dbasz o użytkowników.
Zgadza się, a słuchajcie, jaka ciekawa, pracowałem, to był czas, kiedy pracowałem też już w Scani, ale no cóż, tak się życie potoczyło, że trzeba było nalewać piwo, ale słuchajcie, McDonald's, pracowałem na McDrive'ie, też ciekawe doświadczenie, budowałem kiedyś duże hale do wysokiego składowania, znaczy nie sam oczywiście, miałem tam z 19 lat, ale po prostu potrzebowałem pieniędzy. Ktoś to robił, więc ja po prostu to robiłem razem z nim. Także to trzy takie rzeczy, zupełnie związane z IT. Nie, pewnie nie chciałbym w nich pracować non-stop, ale to były ciekawe przygody, nauczyły mnie czegoś na pewno.
No dobra, to ostatnie z takich osobistych rzeczy. Jakieś hobby oprócz koszykówki i gitary, które nie jest związane z komputerami?
No właśnie, słuchajcie, muszę właśnie jakieś nowe znaleźć, dlatego że ostatnie 4 lata w chmurowisku były tyle intensywne, że wszystkie hobby zostały odłożone w kosz. Także teraz dopiero pewnie jakieś znowu znajdę, bo praca w ogrodzie tylko dlatego, że żona chce, to chyba nie jest hobby, więc tego nie będziemy tak traktować.
Słuchaj, zrób z tego hobby i nigdy więcej nie będziesz musiał pracować.
W jakimś sensie to jest hobby, słuchajcie, nie ma nic ciekawszego czasami w sobotę niż pewne odmurzające wożenie piachu, przy którym można posłuchać na przykład fajnych podcastów o bezpieczeństwie, na przykład takich jak ten. Także,
no. Miejmy nadzieję, że żona nie przesłucha tego odcinka.
Oczywiście, że to zrobi, oczywiście, że będzie zła, ale co zrobić? No to już klasyka, tak?
Pozdrawiamy serdecznie.
Tak jest, pozdrawiamy żonę.
A na jakim systemie pracujesz na co dzień? Już trochę o tym wspomniałeś, że w domu masz 3 różne systemy, a tak w pracy, którego używasz?
A tak naprawdę używam, znaczy tu mam akurat Windowsa, natomiast tak naprawdę większość tego, co ja robię, to są jakieś linuxowe rzeczy, więc czy Visual Studio Code, czy inne narzędzia tak naprawdę pod spodem korzystają z Linuxa. Dużo pracowałem też na Macu i bardzo lubię to, jak się na Macu pracuje, aczkolwiek teraz pracuję na nim trochę mniej, więc czasami jak potrzebuję pisać jakiś tekst sobie, biorę sobie Maca, idę sobie na tarasik i piszę sobie na Macu, a więc i to, i to. Nie ma takiego jednego głównego, tak naprawdę, z którym jestem cały czas.
No tak dobrze. Zostało nam ostatnie pytanie. To jest ciekawe, ponieważ wymieniłeś obie marki w trakcie programu, ale czy jedna z nich jest mocniej w twoim sercu, czy obie? Więc pytanie ostateczne. Commodore czy Atari?
Commodore. To było pierwsze marzenie, które się ziściło, pierwszy program napisany w Basicu, pierwsza stacja dyskietek 5,25 cala, także Commodore. Ja byłem z tych dzieciaków, którzy dokupili stację dyskietek, a nie korzystali z magnetofonu, także...
Na bogato.
Aczkolwiek powiem wam, że nie wiem, czy to był idealny ruch w tamtym okresie, dlatego że ilość rzeczy zapisanych na stacjach była mniejsza niż na taśmach. Natomiast tak, komputer do dzisiaj został w sercu.
No dobra. Słuchajcie, no to wygląda na to, że dojechaliśmy z pytaniami do Michała do końca, a ja teraz chciałem wrócić do tego, że miałem rozdać wyjściówkę na swój wykład i w związku z tym teraz możecie przygotować się do wysłuchania mojego pytania, bo pytanie będzie chyba trudne, chyba że ktoś już ten wykład oglądał w oryginalnej wersji z 2015. I pytanie brzmi tak, na tym wykładzie w 2015 omawiałem skuteczny zamach bombowy i analizę metadanych połączeń zamachowców, która doprowadziła do ich identyfikacji. Podaj imię i nazwisko ofiary zamachu. I zobaczymy, czy ktoś pamięta aż tak dobrze ten słynny wykład z Secura z 2015. A jeszcze tylko w tle dodam, że gdybyś powiedział Atari, to byłaby szansa, że założę swoją atarową czapeczkę, bo znienacka Atari gdzieś dochodzi albo do remisu, albo nawet by już wyszło na prowadzenie w tym odwiecznym konkursie.
Na razie jest plus dwa dla Commodore, chciałem powiedzieć.
Niespodziewanie. No, bo to ty wybierałeś gości, to pewnie dlatego.
Na pewno.
No dobrze, i słuchajcie, mamy już prawidłową odpowiedź. Paweł powiedział Rafik, Hariri. Tak, to były premier Libanu został wysadzony w powietrze, a cała siatka terrorystów, która do tego doprowadziła, została namierzona dzięki rejestrom sieci komórkowej, chociaż wiedzieli, że te rejestry będą badane, w związku z czym się trochę ukrywali i to jest bardzo, bardzo ciekawa historia, bo jednak był jakiś analityk, który tak długo grzebał, aż się dogrzebał, więc takie rzeczy też się zdarzają, a jak chcecie szczegóły, to z3s.pl/metadany. Ten i kilka innych bardzo fajnych incydentów, myślę, że z 2 godzinki opowiadania na ten temat będzie, więc serdecznie zapraszam. A Michale, dziękujemy ci bardzo za bardzo
fajną rozmowę. Ja bardzo dziękuję.
I mamy nadzieję, że będziesz dalej tak dzielnie walczył o bezpieczeństwo naszej chmury.
Spróbuję. Słuchajcie, trzymajcie kciuki.
Trzymamy bardzo mocno.
Jeżeli chcecie złapać i porozmawiać z Michałem o technologiach chmurowych czy o technologiach Microsoftu, to Michał też się udziela na różnych konferencjach i na różnych meetupach, także możecie go tam spotkać.
Tak, staram się coś robić w tym zakresie, zgadza się. Nie mówcie tylko żonie, bo nigdy nie wie, gdzie jest.
Nic nie powiemy, to jest nasza tajemnica.
Tak jest.
Sekret do grobowej deski.
Tak jest.
Dzięki, że nas odwiedziłeś i do zobaczenia.
Ja dziękuję. Do zobaczenia, trzymajcie się, panowie.
Hej. Cześć. No dobra, to chyba to już tak jakby wszystko chyba, bo możemy już zamykać streama. A ten Stefan jeszcze, Stefan. Dawno mnie nie było. Stefan jest, Stefan ma się bardzo dobrze. W ogóle, słuchajcie, był Stefan, jak mnie nie było?
Raz był. Raz był.
Zostawić go samego,
Drugi raz siedział na półce, to nie było go widać, ale zastępował go mój kot, więc...
Stefan patrzy na ciebie potępieńczo.
Z pogardą.
Nie, potępieńczo, ale już mu przeszło. Stefan jest miłym zwierzątkiem. Dziękujemy wam bardzo. Było nam bardzo miło spotkać was ponownie i zapraszamy, mamy nadzieję, za tydzień? Może damy radę za tydzień? Święta są chyba, ale może damy radę. Zobaczymy. Będziemy może próbować. Patrzcie w swoje skrzynki mailowe.
Tak. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Pa!
Cześć! Kontrolowana.